To jesteśmy z powrotem i zaraz pewnie Tomek będzie bronił sędziów, jacy to oni są moralni i w ogóle, że
pewnie. Nie, ja chcę powiedzieć zupełnie o czymś innym.
Temida jest ślepa, a sędziowie są cudni.
Chcę powiedzieć zupełnie o czymś innym. Cała dyskusja, ja zauważyłem, to cała dyskusja o tej historii z tym sędzią wiceprezesem sądu w Żyrardowie, sądu rejonowego w Żyrardowie, no to trzeba powiedzieć, że to jest nie tylko sędzia, ale jeszcze wiceprezes sądu rejonowego, tak?
Czyli jakby zarządzający.
Czyli osoba, która powinna być szczególnie godna tego stanowiska. Otóż cała dyskusja, zauważyłem wczoraj w mediach, się dotyczyła tego, czy sędzia ukradł, czy nie ukradł. Ja w odróżnieniu od ciebie, widząc to nagranie na stacji benzyna, jaką zabiera te pieniądze, wcale nie jestem przekonany, że on ukradł. Tak? Tutaj miałbym poważne wątpliwości i rzeczywiście, gdyby to była sprawa karna, on się mógł zamyśleć, tam była wymiana pieniędzy. Być może mi też się tak zdarzyło kiedykolwiek w życiu zrobić, ale poczekaj, zanim cokolwiek powiesz. Że on po prostu złapał, schował do kieszeni, gdzieś był zupełnie gdzie indziej, w jakiejś innej przestrzeni. Mogło tak być. I rzeczywiście, gdyby to była sprawa karna i powiedzmy nawet nie leżało to z 50 zł, ale powiedzmy 200 zł, czyli jakaś tam inna wartość. I jeżeli by to rozstrzygnąć z strony karnej, no to wchodzi zasada in dubio pro reo, czyli że wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na korzyść oskarżonego, tak? Czyli jeżeli biegły psycholog, oceniając tą całą sytuację albo widząc tą całą sytuację, nie jest przekonany, czy to była pomyłka, czy to była rzecz dokonana z normalnej winy umyślnej, a kradzież można popełnić tylko z winy umyślnej, nie można z niedbalstwa popełnić kradzieży, nie można kradzieży popełnić z lekkomyślności. Wypadek ze skutkiem śmiertelnym można popełnić z niedbalstwa, z lekkomyślności. Zabójstwo można popełnić z niedbalstwa, z lekkomyślności, czyli z winy nieumyślnej, z zaniedbania, krótko mówiąc. Natomiast kradzieży nie. Jeżeli państwo weźmiecie z szatni nie swój płaszcz, to jeżeli nie, i się w niego ubierzecie i wyjdziecie, ale po prostu nie zauważyliście, że to jest nie wasz płaszcz, to nie jest to kradzież. Kradzież jest wtedy, kiedy widzicie, że to nie jest wasz płaszcz, ale jest fajniejszy i i wykorzystujecie sytuację, zabieracie i idziecie. Tak? Natomiast tu wcale nie chodziło przecież o sprawę karną. Gdyby to była sprawa karna, należałoby tego człowieka uniewinnić rzeczywiście, moim zdaniem, dlatego że to nie było jednoznaczne, ale to nie była sprawa karna.
To była sprawa etyki.
To było postępowanie dyscyplinarne dotyczące sędziego, czyli czy sędzia, zachowując się w ten sposób, kompromitując się w ten sposób także w oczach opinii publicznej, bo to też jest istotne, sędziemu tutaj nic nie pomaga. Czy ten sędzia nie uchybił zawodowi na tyle, że nie powinien tego zawodu wykonywać?
Bo może popełniać takich rzeczy nagminnie.
Moim zdaniem to, co byłoby linią obrony w przypadku złodzieja, czyli w przypadku kradzieży, czyli to roztrzepanie, roztargnienie, to zamyślenie, prawda? To błądzenie myślenia o niebieskich migdałach, tak samo uchybia sędziemu, jak każdy inny zarzut. No proszę państwa, jeżeli ktoś jest sędzią, to nie może on myśleć o niebieskich migdałach, albo nie może być argumentem, że on jest po prostu taki roztrzepany, bo on się nawet w sądzie zgubił. No przepraszam bardzo. Jeżeli się sędzia gubi w sądzie na własną nie jest w stanie zdążyć na własną rozprawę, bo tam był jako jeden z argumentów przed Sądem Najwyższym, że przecież o skali jego roztrzepania niech świadczy to, że on się na własną rozprawę spóźnił.
Czyli nie powinien
no taki
orzekać,
człowiek
no
tak naprawdę udowadnia, że on nie powinien orzekać.
Jest niebezpieczny.
Może nie być złodziejem, on rzeczywiście mógł tego nie ukraść, ale jeżeli on jest tak roztrzepany, to ja nie chciałbym, żeby w jakiejkolwiek sprawie taki człowiek sądził albo zajmował się aktami, bo on się może pomylić i zamiast za kradzież 5 rowerów skazać na 2 lata, to za kradzież na przykład 5 samochodów skazać na 2 lata, to może skazać na 5 lat za kradzież 2 rowerów, prawda? Bo on będzie roztrzepany. No to to jest tak naprawdę rzecz z jednej strony, że taka osoba po prostu nie ma kompetencji charakterologicznych do tego, żeby sprawować godność sędziego. No to właśnie... jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, uważam, że równie ważna, jest publiczna kompromitacja. To, że sprawa została nagłośniona, no to można powiedzieć, że nie jego wina, ale doprowadził do tego swoją własną głupotą, swoim własnym zachowaniem, swoim roztrzepaniem, jakby jego zachowanie w opinii publicznej go skompromitowało ostatecznie.
No właśnie. No właśnie.
Może jakby był rzemieślnikiem, może by go to nie skompromitowało. Może jakby był kierowcą tira, może by go to nie skompromitowało. Może jakby był urzędnikiem państwowym, który gdzieś tam przekłada papierki, prawda, który nie podejmuje jakichś decyzji, być może by go to nie skompromitowało ostatecznie. Ale jako sędziego i to jeszcze wiceprezesa sądu rejonowego, jego to skompromitowało. No przepraszam bardzo, ale ja sobie nie życzę jako obywatel, żeby w purpurze, w todze purpurowej, z orłem na szyi sądził sędzia, prawda, którego wizerunek publiczny jest przecież znany, z którego byle złodziej może drzeć łacha. Tak? No bo on się stał publicznym pośmiewiskiem.
Tylko problem polega na tym, że ogólne standardy w społeczeństwie spadły tak nisko, że gdybyśmy właśnie... Inaczej, słowo kompromitacja już nie funkcjonuje, bo wtedy musielibyśmy 3/4 polityków, a na pewno bardzo dużą ilość tych głównych polityków, nie będę mówił nazwisk ani imion, bo nie chcę, żeby mnie ścigali później za to, ale są tak skompromitowani, że...
Ale my nie musimy mówić o politykach, my możemy mówić o sędziach.
O właśnie, osobach publicznych. No.
Osoba, ale przede wszystkim o sędziach. Bo tutaj kluczowe jest pytanie, czy co rozstrzygają sędziowie w postępowaniu dyscyplinarnym? Rozstrzygają... Czy chcą mieć w swoim otoczeniu, czy chcą być w towarzystwie takiego gościa, człowieka, tak. I chcą, żeby on reprezentował ich godność. I widać, sąd pierwszej instancji dyscyplinarny uznał, że nie chce być, prawda?
Sędziowie powiedzieli, że nie,
wykluczamy, czyścimy sobie z takich ludzi. Możesz sobie wykonywać innych, przecież ty nie jesteś skazany na karę pozbawienia wolności, czy grzywne, tak, czy cokolwiek. My cię tylko wykluczamy z zawodu. Tak. Zostań kim innym, tak?
No właśnie.
Natomiast sędziowie Sądu Najwyższego stwierdzili, że oni chcą być w tym otoczeniu, że to nie uchybia. Tak. I być może to świadczy przede wszystkim o nich.
O nich, bo
i
są
to
podobni.
Jest kompromitacja.
Tak, i dlatego trzeba sędziów.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w Sądzie Najwyższym cały czas orzekają sędziowie, którzy mają postępowania prowadzone odnośnie korupcji, bo są przecież prowadzone postępowania przez służby, polskie służby CBA odnośnie korupcji w Sądzie Najwyższym, prawda? Jeżeli mamy do czynienia z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią Gersdorf, ja tu mówię specjalnie nazwiskami, bo to nie jest żadna tajemnica, która była mianowana po wcześniejszym umorzeniu postępowania w sprawie wykorzystywania przez panią Gersdorf jako sędziego Sądu Najwyższego swojego stanowiska w tuszowaniu sprawy, w której ona uczestniczyła jeszcze wcześniej jako prokurent jednego z funduszy, to i taką osobę prezydent Komorowski mianował na pierwszego sędziego Sądu Najwyższego i to nie jest żadna tajemnica, no to widzimy, że ten zawód ma rzeczywiście straszny problem, a my z nimi mamy problem.
No właśnie, za chwilę wracamy. Robi się ciekawie, bardzo interesująco. Mówimy prawdę, naprawdę i nie boimy się nikogo.